Dajcie żyć to hasło 10 Marszu Równości, który radośnie i kolorowo przemaszerował przez piękną, cudowną Łódź. No właśnie, dajcie żyć, bo forma tolerancji, którą proponują nam uczestnicy i wyznawcy Marszu Równości, bo trzeba ten Marsz Równości podciągnąć pod swego rodzaju zbiór jakichś wartości, czy może antywartości, pewnej ideologii. Ta forma tolerancji nie dotyczy jednak wszystkich. Co mam na myśli? Za chwilę wytłumaczę, zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy, choć trudny i smutny filmik, a wyjątkowy, ponieważ Wy go oglądacie. Na początek kilka faktów. Pozwólcie, że posłużę się mediami, a konkretnie sięgniemy do Twittera Archidiecezji Łódzkiej. Dziś w nocy, podaje Archidieceza Łódzka, Arch Lodz na Twitterze, dokładnie po godzinie 3:00, nieznany sprawca wymalował białym sprejem napis na głównych drzwiach łódzkiej katedry. Po dokonaniu aktu wandalizmu odjechał. Zdarzenie to z samego rana zostało zgłoszone na policję przez księdza Ireneusza Kuleszę, proboszcza katedry. Tyle Twitter Archidiecezji Łódzkiej. Przejdźmy do konkretów. Będę cytował portal Łódź, nasze miasto.pl. Trwają poszukiwania sprawcy, który zdewastował zabytkowe drzwi łódzkiej katedry. Do aktu tego wandalizmu doszło w nocy z wtorku na środę. Tutaj dodam, spotkałem, czy wyczytałem na naszym facebookowym profilu wpis jakiegoś człowieka, oczywiście anonimowego, o tej anonimowości też sobie za chwilę powiemy, który miał jako zdjęcie profilowe jakiegoś świętego, który rzekł, że po pierwsze drzwi katedry to nie katedra, po drugie to nie jest żaden akt wandalizmu. Tak rzekł był człowiek, wydający się być człowiekiem wierzącym, który przedstawiał się w profilowym, czy utożsamiał się z jakimś konkretnym świętym. Powiem krótko, internet, fejkowe konta, anonimowe konta przyjmą wszystko, tak jak kartka przyjmie każde słowo. I teraz do tego aktu doszło w nocy z wtorku na środę. Kto zdewastował katedrę w Łodzi? Około godziny 3 w nocy, to też charakterystyczne, godzina 3 w nocy, pojawił się nieznany mężczyzna, który na drzwiach łódzkiej katedry wymalował sprayem lub białą farbą jakieś bohomazy. Cytuję Łódź, nasze miasto.pl. Trudno określić, co zostało tam napisane. Ksiądz Ireneusz Kulesza, proboszcz łódzkiej katedry, zawiadomił o zdarzeniu policję. Zostały zabezpieczone nagrania monitoringu katedralnego, ale też miejskiego. Cały czas poszukujemy sprawcy tej dewastacji, mówi Joanna Kącka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Z zapisu kamer monitoringu wynika, że około godziny 3 w nocy, z wtorku na środę, ktoś pod katedrę zajechał na skuterze. To on zamalował drzwi. Powiązane sprawy. W minioną niedzielę w południe grupa protestujących przed katedrą pozostawiła na kostce brukowej przed wejściem do świątyni ślady odciśniętych w czerwonej farbie dłoni. Nie wiadomo jednak, czy te dwa wydarzenia należy łączyć. Prawdopodobnie jest to farba olejna, której usuwanie będzie bardzo kłopotliwe i kosztowne, tłumaczy ksiądz Ireneusz Kulesza. Przypomnijmy, że kilkunastu łódzkich społeczników, protestowało w niedzielne wczesne popołudnie przed katedrą w Łodzi, domagało się od kościoła katolickiego przeprosin za to, co stało się z dziećmi rdzennych mieszkańców Kanady. Oto łodzianie się obudzili i walczą w imieniu rdzennych mieszkańców Kanady. Doszło do niewielkich spięć z wiernymi, którzy wyszli z Sumy. Interweniowała policja. Protestujący mieli ze sobą dużą białą płachtę, na której widniały trzy słowa. To były dzieci. Można by, tak na chwilę dodaję do tekstu, z podobnym hasłem moglibyśmy się udać na Marsz Równości, w którym to możemy ujrzeć prozbierane pary, takie czy owakie, i napisać Moje dzieci nie chcą was oglądać. To znaczy, moje dzieci nie chcą oglądać publicznie nagich ciał. Ponieważ sfera publiczna jest, uwaga, sferą publiczną, a nie prywatną. W związku z tym ja takie samo mam prawo do przebywania na ulicy, jak i ten człowiek obok mnie. Dlatego są pewne zasady, których należy przestrzegać, a podstawową zasadą jest szacunek dla drugiego człowieka. A więc ja sobie jakby nie życzę, mam do tego prawo, oglądać roznegliżowane ciała, zresztą niezbyt urodziwe i raczej fizycznie zdewastowane przez różnego rodzaju dodatki zewnętrzne, że tak powiem, również w postaci tatuaży. W ogóle plaga tatuaży jest okropna i ohydna. Coraz więcej tych tatuaży, a szczególnie u dziewczyn, wyglądają one obrzydliwie. Nie mówię o jakimś malutkim tatuażu, którego nie widać, ale tych tatuaży się robi coraz więcej. Ludzie mają już tatuaże na czole, na głowie i pewnie także i na mózgu. Ale wracajmy do naszego tekstu. Można też było na niej zobaczyć czerwone odciski dłoni na tej białej plandece, na której płachcie, na której widniało hasło "To były dzieci", które pojawiły się także na placu przed katedrą. Ktoś odcisnął przed katedrą, czyli w miejscu publicznym, czyli nie należącym do niego prywatnie. Znaczy, może sobie odciskać swoje łapska we własnym domu, ale nie w miejscu publicznym. Łapska pobrudzone czerwoną olejną farbą przed katedrą, stwierdzając, że on ma do tego prawo. To jest pewna forma protestu, to jest pewna forma dewastacji i zwykłego wandalizmu, którego dopuszczały się na przykład pierwotne plemiona oblegające starożytny Rzym. Jak się nazywały te plemiona, które oblegały cesarstwo rzymskie? Wandale. Stąd mamy słowo wandalizm. Owi wandale to były bardzo prymitywne plemiona, porównując ich z Rzymianami. Ale to, słuchajcie, nie wszystko. To nie całość happeningu, który został zorganizowany przed łódzką katedrą, przed miejscem świętym. Jeżeli dla ciebie nie uznawanym za miejsce święte, to przez innych tak. Tak więc uszanuj, ja nie chodzę na marsze równości, ponieważ nie mieści się to w skali moich wartości. I jakby się w ogóle nie mieszam do życia tychże ludzi. Natomiast dziwię się, dlaczego ci ludzie przychodzą pod kościół, przychodzą w miejsce, które dla nas, ludzi wierzących, jest święte. Oni, jako niewierzący, mają Boga, mówiąc krótko, gdzieś. I niszczą to, w co my wierzymy. A więc nie koniec tego happeningu, bo co było dalej? Na pomniku Jana Pawła II umieścił ktoś kartkę z napisem "Papież wiedział". I dalej, nie tylko katedra. Katedra nie jest pierwszym kościołem w województwie łódzkim, na którym umieszczono obraźliwe napisy. W październiku ubiegłego roku taki napis pojawił się na kościele Przenajświętszej Trójcy, znajdującym się przy Parku Podolskim na łódzkim Zarzewie. W kwietniu tego roku powybijano szybki w drzwiach wejściowych w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na siedlu Jaworowe w Sieradzu. W 2017 roku policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy zniszczyli elewację wewnętrznego dziedzińca kościoła przy ulicy Sienkiewicza. Umieścili na ścianie budynku wulgarne napisy oraz rysunki obrażające uczucia religijne. Ja tu jeszcze dodam, że podobny akt wandalizmu dokonał się również w kościele naszym, mówię, o Wojownikach Marii Łódzkich, naszej, że tak powiem, bazie Wojowników Łódzkich, a mianowicie świętego brata Alberta na Widzewie. Można? Można. Znaczy, nie można, ale można. Po co o tym wszystkim mówię? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego dość cynicznie o tym wszystkim mówię? Za cynizm od razu przepraszam. Natomiast nie da się mówić niecynicznie o tym, co samo w sobie jest cyniczne. Zresztą chyba, skoro ktoś ma prawo niszczyć mienie publiczne, mienie sakralne, jakkolwiek, czy ono jest sakralne, czy nie, po prostu mienie publiczne, to ja chyba też mam prawo się wypowiadać w taki sposób, jaki się wypowiadam, bo jak rozumiem, najważniejsza jest wolność, znaczy swoboda, to nie jest wolność, swoboda wypowiedzi, swoboda życia, swoboda wszystkiego w sumie i do wszystkiego. To wszystko ma swój początek, ma swoją genezę. To wszystko było przygotowywane i rodziło się już w latach 60. podczas rewolucji tak zwanych dzieci kwiatów w Stanach Zjednoczonych. I teraz jeśli patrzymy na ten, na ów Marsz Równości, który idzie pod hasłami czy z hasłami tolerancji, i kiedy widzimy, że owi ludzie, którzy głoszą hasła tolerancji, nie tolerują na przykład naszej wiary, uważając, że oni mają prawo do wyrażania swojego życia seksualnego na zewnątrz, chociaż jest to sprawa prywatna i intymna, a my nie mamy prawa wyrażać swojego świadectwa, dawać swojego świadectwa o wierze, świadectwa wiary w Boga w sposób publiczny, bo twierdzą, że wiara jest sprawą prywatną. Już tutaj jest pewna nieścisłość, bo oto tolerancja jest nietolerancyjna, to znaczy owi tęczowi ludzie, którzy głoszą hasła tolerancji, są nietolerancyjni wobec ludzi wierzących. Jak rozumiem, ci, którzy maszerują w marszach równości, mają dawać przykład prawdziwej tolerancji, a zatem patrząc na nich, powinienem się uczyć, czym jest tolerancja. Zatem patrzę na takich ludzi, którzy maszerują w Marszu Równości i słyszę ich hasła wulgarne, wykrzykiwane we wszystkich kierunkach i właściwie do wszystkich, jako bunt przeciwko wszystkiemu, jakiś szalony, można by powiedzieć, i trzeba powiedzieć, szatański bunt. Widzę ich akty wandalizmu i dewastacji i mówię, no dobra, czyli to jest przejaw tolerancji, w związku z tym, jeżeli chcę być tolerancyjny, no to mogę, a nawet powinienem się zachowywać tak jak oni, czyli no, powinienem być nietolerancyjny. Właśnie na tym polega cała bzdura tolerancji, która będzie musiała, no bo skoro jest tolerancją rozumianą współcześnie, na współcześnie, bo tolerancja oznacza troszkę co innego, jeżeli patrzymy na źródło słów, to będzie musiała niedługo tolerować nietolerancję. A zatem jest to zjawisko samo w sobie sprzeczne. Tak jak sprzeczne jest mówienie, że nie ma jednej prawdy, bo już to stwierdzenie nie ma jednej prawdy, pretenduje do bycia jakąś prawdą. Co oznacza słowo tolerancja? No to sięgnijmy, słuchajcie, do źródłosłowia i przekonajmy się sami, żeby nie było, że sobie coś wymyślam. Słowo tolerancja. Oto czytam wam. Słowo tolerancja z języka łacińskiego, tolerancja tłumaczonego jako cierpliwa wytrwałość, od łacińskiego czasownika tolerare, wytrzymywać, znosić, przecierpieć, ścierpieć. I tutaj tego oczywiście nie dodano, bo czytam tęże definicję z Wikipedii. To słowo przecierpieć, ścierpieć nie oznacza wcale akceptować. Co to znaczy przecierpieć, ścierpieć? Współcierpieć. Jeżeli z kimś współcierpisz, to chcesz mu przynieść pomoc w tym cierpieniu. Tolerancja wcale nie oznacza akceptacji, głupiej, bez namysłu akceptacji zachowań drugiego człowieka, często po prostu mających formę dewastacji moralnej, dewastacji duchowej. Ale słowo tolerancja oznacza współcierpieć, czyli pragnąc, aby ten człowiek, którego mamy tolerować, który przejawia takie czy inne zachowania niezgodne na przykład z normami społecznymi, a przypomnijmy, że normy są czymś oczywistym w społeczeństwie, bo gdyby nie było norm, to już dawno byśmy się pozabijali na przykład na ulicy, gdyby nie było kodeksu drogowego. A zatem tolerancja oznacza współcierpieć, czyli pomóc komuś wyjść z jakiegoś zła moralnego. Na tym polega tolerancja. Tolerancja nie jest ślepą akceptacją, bo wtedy oznaczałaby również tolerowanie nietolerancji. I tego typu bzdury, które tu mamy w Wikipedii, można wyrzucić do śmietnika tak naprawdę, ponieważ jest to znowu owoc tego, co się narodziło w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, a za czym stoją tak zwane dzieci, kwiaty, kwiatuszki, kwiatolki, można powiedzieć troszkę podmokłe kwiaty. Geneza społecznych patologii, które obecnie obserwujemy na przykład w czasie Marszów Równości, ma swój początek w latach 60. w tym, co głosiły dzieci kwiaty, a mianowicie oderwaniu miłości od odpowiedzialności. Pamiętajmy, Karol Wojtyła pisze w latach 60. dzieło naukowe, ale bardzo ważne i napisane nawet dość dostępnym jak na Karola Wojtyła językiem pod tytułem Miłość i odpowiedzialność, a dzieci kwiaty mówią miłość bez odpowiedzialności i głoszą oderwanie miłości od odpowiedzialności, co ma służyć wyzwoleniu kobiet i w ogóle wyzwoleniu człowieka ze wszelkich opresyjnych norm społecznych. To znaczy, no, jest rzeczywiście swego rodzaju opresją, że kiedy chcę przejść przez ulicę na drugą stronę, mam czerwone światło, muszę się zatrzymać. Nie, to jest dla mnie opresja, ja na czerwonym świetle będę przechodził, a że w tym czasie może mnie trzasnąć samochód albo mogę komuś zrobić krzywdę. Nieważne, zachowałem się w sposób wolny, wyzwoliłem się z opresji norm społecznych. Przepraszam za cynizm, ale sama prawda, jak dobrze to wiecie. A zatem dzieci kwiaty głosiły oderwanie miłości od odpowiedzialności i odpowiedzialności od wszelkich decyzji, wszelkich wyborów i wszelkich czynów. Dzisiaj zbieramy tego owoce, na przykład w postaci zachowania młodego pokolenia, które, nie mówię, że większość, czy nie mówię, że wszyscy, ale być może większość, chociaż nawet nie chcę powiedzieć, że większość, bo nie mam takich statystyk. Mówię ogólnie, młode pokolenie w jakiejś liczbie, każdy z was pewnie tego doświadcza i to obserwuje, nie czuje odpowiedzialności, nie ponosi odpowiedzialności, nie jest odpowiedzialna za na przykład to, co wypisuje w internecie, zakładając fejkowe konta, posługując się fejkowymi informacjami, zakładając anonimowe konta, wypisując cokolwiek chce, jak chce, kiedy chce, nie czując żadnej odpowiedzialności za to, co wypisuje. Dlaczego tak jest, co się wydarzyło z młodym pokoleniem? Ano, sięgnijmy do historii. Historia jest nauczycielką życia. Ta prawda się nigdy nie zmienia i zawsze jest na czasie, ponieważ młode pokolenie, które dziś wchodzi w życie dorosłe, to dzieci kwiatów. To znaczy dzieci kwiaty miały dzieci, które jeszcze były wychowywane w świecie chrześcijańskim lat, powiedzmy, 70., 80., 90., chociaż już w latach 90. pojawiły się technoparady, o których sobie za chwilę powiemy. I dzieci kwiatów mają dzieci, jak to dzieci, bo dzieci też mają dzieci, zakładają rodziny. I oto te dzieci już dziś wzrastają kompletnie wyalienowane, odseparowane od Boga, od wszelkich wartości związanych z chrześcijaństwem, czy też z Kościołem katolickim. I to nie jest też wina tych młodych ludzi, że tak zostali wychowani, to znaczy, że nie ukazano im perspektywę transcendentną, tę do góry, tylko ukazuje się im tę perspektywę, bo podobno świnia widzi w 2D, tak? Ona nie widzi w 3D, to znaczy nie potrafi mordy podnieść do góry. Świnia widzi tylko tak, tu na boki. Wychowano to młode pokolenie, a być może i nas też, nie wiem, w takiej perspektywie, takiej przestrzeni tu i teraz, bez tego spojrzenia szerokiego, już nie mówię spojrzenia na życie wieczne, bo to jest kompletną abstrakcją, o czym zresztą opowiem, przyznając się do tego, że w czerwcu zrezygnowałem z bycia katechetą. Dlaczego? To w następnym filmiku. Współczesny człowiek funkcjonuje w światopoglądowym matriksie, który zdefiniować możemy w ten sposób. Jeżeli nie mówimy o czymś, to coś nie istnieje. Jeżeli czegoś nie widzimy, to coś nie istnieje. To jest kontynuacja tego, co mówił Kartezjusz. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem, a zatem to ja tworzę rzeczywistość i mogę właściwie widzieć tylko to, co chcę. Jeżeli coś odrzucam, to znaczy, że to coś nie istnieje. To znaczy, jeżeli odrzucam to, że tu stoi drzewo, ja twierdzę, że tu drzewa nie ma, to moje cogito ergo sum, myślę, więc jestem, jest pierwotne wobec tego drzewa i mówi, widzę drzewo, ale dla mnie to drzewo nie istnieje. Dziś jest zupełne, zauważcie, pomieszanie wszelkich wartości i zamazywanie różnic. I to już jest diabelskie, i to już jest szatańskie, ponieważ Pan Bóg różnicował w akcie stworzenia, stwarzając przez 5 dni cały świat przyrody i 6 dnia stwarzając człowieka, stwarzając Adama z języka hebrajskiego. Adam oznacza człowiek, mężczyzna. I Ewę z języka hebrajskiego. Ewa oznacza człowieka, kobietę rodzącą. Isz i Isza, czy też mąż i mężyna, jak to przetłumaczył ksiądz wujek w swojej Biblii. A zatem zamazywanie wszelkich różnic jest diabelskie. I dziś zamazuje się również różnice dotyczące płciowości. Wprowadza się ideologię tak zwanego tak, czyli nie, które również pojawiło się w latach 60. Do lamusa niektórzy chcą odesłać takie pojęcia jak małżeństwo, wierność, miłość, pokusa, grzech, twierdząc, że skoro my o tym nie mówimy, skoro nie przyjmujemy takich pojęć za realne, to one nie istnieją. Nie, to, że ty czegoś nie widzisz, to, że ja czegoś nie widzę i że o czymś nie mówię, nie oznacza, że to coś nie istnieje. Po prostu nie wiem o istnieniu tego czegoś, albo z premedytacją odrzucam to, co się dla mnie ostatecznie skończy bardzo źle. Ponieważ natura nigdy człowiekowi nie wybacza, Bóg wybacza zawsze, a człowiek człowiekowi czasami, jak kiedyś to powiedział pewien mądry, mądrzejszy od nas człowiek. Skąd marsze równości, skąd te akty wandalizmu, które mają być przejawem tolerancji, a tak naprawdę nietolerancji? Pamiętajmy, że już w latach 60. w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze parady nudystów, na przykład parady nudystów rowerowych, lata 60. Później w latach 80. i 90. pojawiły się technoparady. Ja wtedy dorastałem, pamiętam te technoparady, gdzie już szokiem było to, że ludzie wychodzili na zewnątrz z głośną muzyką, na przykład w Łodzi przez ulicę Piotrkowską przejeżdżały ogromne platformy, wyjące, krzyczące platformy, z ludźmi już na wpół porozbieranymi. I obecnie te technoparady przerodziły się w marsze równości, czy też tolerancji, nazwijmy to po prostu antytolerancji, nietolerancji, albo tolerancji wypranej ze znaczenia tegoż słowa. A zatem wszystko ma swój początek i jest pewien rozwój. I ci wszyscy, którzy mówią o tym, że faktycznie za chwilę dojdzie do wielkiego starcia cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, cywilizacji prawdy z cywilizacją kłamstwa, mają rację. Rzeczywiście do tego się zbliżamy. A zatem zacieranie granic, tak, czyli nie, czyli odejście od tego, o czym mówił Chrystus, tak, tak, nie, nie, czy brak szacunku dla ciała, o którym Chrystus mówił, że nawet jeżeli pożądliwie patrzymy na drugą osobę, to już jest to grzechem. Zastąpienie wiary psychologią i uwaga, tutaj bardzo ważny nawias. Psychologia jest ważna, ale nie może zastępować wiary, ponieważ jak to pisał święty Jan Paweł II w 1997 roku, wiara i rozum, a nie rozum i rozum, a nie psychologia i psychologia, wiara i psychologia, wiara i rozum. Dziś chce się wiarę zastąpić psychologią, konfesjonał, tym siedziskiem takim u tego psychologa, jak to się nazywa, takie ten to się tak gada z psychologiem, tak się siedzi, tak, no wiecie o co mi chodzi. A zatem schorzenie duszy oderwanej od Boga przechodzi na schorzenie umysłu. Nikomu tu nie ubliżam. Nie chodzi o to, że ktoś jest chory umysłowo, tylko jest to pewne schorzenie umysłu, czyli nieumiejętność odróżniania prawdy od kłamstwa, prawdy od manipulacji, pewnych technik manipulacji. I na przykład, gdy rozmawiałem z młodym pokoleniem, które wzięło udział w październiku 2020 roku, tych wszystkich marszach, tych piekielnych kobiet, tak mówiąc ogólnie, to większość z nich mówiła, że oni wierzą w Boga, ale tak poszli na ten marsz, właściwie nie do końca wiedzieli o co chodzi, jakieś tam wieszaki nosili, też nie wiedzieli co ten wieszak oznacza. Psychologia tłumu. To jest szatańskie. Oderwanie człowieka od prawdy, a właściwie zatarcie możliwości poznania prawdy. Co robi szatan, kiedy chce zaatakować naszą duszę i zatruć nasze serce? Odbiera nam możliwość poznania prawdy i przyjęcia prawdy, bo jedno jest poznać prawdę, a drugie jeszcze tę prawdę trzeba przyjąć i nią żyć. Wszystkie te teorie wpisują się jakimś cudem, można powiedzieć przypadkiem, jeżeli ktoś nie zna historii, to rzeczywiście może sobie wierzyć w jakiś przypadek. Jest to pewne planowane działanie, planowane i realizowane od dziesięcioleci. Teorii Antonio Gramsciego, włoskiego filozofa, tak naprawdę wyznawcy komunizmu, który mówił o stworzeniu nowego człowieka, zaplanowaniu, zaprogramowaniu nowego człowieka, wolnego od opresji i wyzysku. Opresji duchowej, opresji norm duchowych, opresji norm kulturowych, opresji norm społecznych, norm moralnych. Opresji i wyzysku oczywiście w cudzysłowie. I w ten oto sposób brzydota i wulgaryzm stały się wyrazem sztuki, chociaż jest to antysztuka, jest to antyestetyka, a brak zasad etycznych i duchowych jest wyrazem, uwaga, wolności. Tak naprawdę jest to antywolność i jakaś dzika swoboda, bo oto odrzuca się chrześcijaństwo, a kiedy przeglądałem sobie książki w pewnej bardzo dużej ogólnopolskiej księgarni, to mnóstwo, cały wysyp znalazłem książek traktujących o religiach Dalekiego Wschodu, o jakichś mędrcach, którzy nauczają, jak zapomnieć o sobie, jak wspomnieć w sobie, jak dopomnieć w sobie, jak wszystko wsobne, czyli cała duchowość egoistyczna. Pamiętajmy, że za jogą stoi tak zwana religia ateistyczna. Co to znaczy religia ateistyczna? To znaczy taka, która nie wierzy w Boga, jako byt znajdujący się poza mną, do którego się odnoszę, który mnie prowadzi, ale religia, która uznaje siebie za Boga. Cały stan nirwana jest to stan nihilizmu, czyli zapomnienia o sobie, wejścia w jakąś podświadomość, a tak naprawdę w nieświadomość, w jeden wielki nihilizm. To wszystko zaczęło się od tego, o czym powiedzieliśmy na początku, od zacierania granic. I dotrzemy ostatecznie do punktu, w którym zatrze się granica we mnie samym, to znaczy sam już nie będę wiedział, kim jestem, i wejdę w samo unicestwienie i wyrzeknę się życia, także życia wiecznego. I na koniec chcę wam opowiedzieć niestety pesymistyczną, ale moją wizję, zupełnie moją wizję przyszłości. Z natury nie jestem pesymistą, być może cynikiem, ale na pewno nie pesymistą. Otóż według badań 49% ludzi młodych między, zdaje się, 18 a 25 rokiem życia w przyszłości, to znaczy w najbliższych wyborach, będzie głosowało na lewicę i tę skrajną lewicę. Ja wam powiem, co będzie w Polsce. Oby tak się nie stało i tego Polsce, naszej ojczyźnie, nie życzę, ale chcę być realistą. Oto najbliższe wybory prawdopodobnie, nie zrozumcie mnie źle, nie życzę tego nam, ale jako realista tak widzę przyszłość naszej ojczyzny. Wygra pan Szymon Hołownia, który jest, no, który reprezentuje takie lewicowe spojrzenie. Kościół zostanie zepchnięty gdzieś na obrzeża życia społecznego. Też w tym jest jakaś wina Kościoła, który wiąże się z władzą i nie jest w stanie rozliczyć się z błędów, które popełnił. Uwaga, Kościół każdego wieku był grzeszny, ponieważ Kościół w swej istocie jest święty, bo jest mistycznym ciałem Chrystusa, ale tworzą go ludzie grzeszni. Dlaczego Kościoła nie tworzą ludzie święci? No dlaczego księża, biskupi, dlaczego nie są święci? Dlaczego Aleksander VI w erze baroku miał dzieci, wnuki, zlecał morderstwa polityczne i tak dalej? Ano dlatego, że gdyby Kościół tworzyli ludzie święci, to Kościół nie potrzebowałby łaski Bożej, nie potrzebowałby Boga, czyli Kościół nie byłby Kościołem, bo nie potrzebowałby sakramentów świętych i Słowa Bożego. Dlatego Kościół zawsze będzie tworzony przez ludzi grzesznych, bo tam, gdzie słabość, tam możliwość wylania przez Boga łaski Bożej, co nie oznacza, że Bóg jest sprawcą zła, ale Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro. I uwaga, tylko Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Człowiek ze zła potrafi wyprowadzić co? Tylko jeszcze więcej zła. A zatem nie życzę tego naszej ojczyźnie, ale być może właśnie tak się stanie i w ten sposób spełni się tak zwane proroctwo Józefa Ratzingera, księdza Józefa Ratzingera, kardynała Józefa Ratzingera, przyszłego papieża Benedykta XVI, który w latach 60. wygłosił taki bardzo znany wykład, znamienny, wyjątkowy, proroczy, w którym to oto, no właśnie, prorokował, że w przyszłości Kościół straci wszelkie wpływy społeczne i polityczne, wróci do małych wspólnot i wtedy znowu zacznie cieszyć się Słowem Bożym i sakramentami świętymi i zdrową nauką Kościoła katolickiego. Czasami mam wrażenie, że to my katolicy najbardziej szkodzimy naszemu Kościołowi przez nieznajomość chociażby katechizmu Kościoła katolickiego. Pan Bóg to wszystko dopuszcza, ponieważ w ten sposób, przez tę drogę katarzis, jakby to powiedziała Antygona, przez drogę oczyszczenia, przez tę drogę, przez którą przeszli na przykład Żydzi wyruszając do Ziemi Obiecanej, zmierzając do niej przez 40 lat, przez tę drogę oczyszczenia, próby wiary, mamy się umocnić w wierze. Nadchodzi czas próby wiary. Czas walki z małżeństwem, z rodziną, z Bogiem. Zresztą ta walka z Bogiem jest od samego początku. Pierwszą ofiarą walki z Bogiem była śmierć Chrystusa, ale Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. W związku z tym, jeżeli będziemy się trzymać blisko Chrystusa, również i my z Nim zmartwychwstaniemy. Ale uwaga, nie oznacza to, że nie będziemy cierpieć i nie umrzemy. To znaczy, będziemy cierpieć. I będziemy musieli umierać dla grzechu. Znaczy, musieli. Właśnie znowu wchodzę w ten język opresji, jakby to powiedział Pan Antonio, o którym wspominaliśmy w teorii Gramsciego. Powinniśmy wciąż umierać dla grzechu, aby przyjmować łaskę Bożą. Jeżeli nie przyznamy się do grzechu, to miłosierdzie Boże w nas nie zadziała i nie przyniesie owoców. A co do dewastacji katedry łódzkiej? Taka to tolerancja. Taka to równość. Nic dodać, nic ująć, a właściwie można by dużo dodać i wszystko ująć. Zresztą, na co komu to gadanie, skoro walka już od wielu, wielu lat toczy się o rodzinę, o małżeństwo i o życie wieczne. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Zapraszam na codzienny różaniec o godzinie 5 rano na żywo na naszym kanale, gdzie z Królową Pokoju modlimy się w różnych intencjach we wspólnocie kilkutysięcznej. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Maszerujemy do nieba za Maryją, która zawsze wskazuje na swojego Syna, również na swojego Syna obecnego w Kościele, w Słowie Bożym, sakramentach świętych i nauce Kościoła katolickiego. Cześć, hej, szczęść Wam Boże!